Jutro urodziny jeszcze. 220 lat temu przyszedł na świat Adam Mickiewicz. Pomyślałam sobie, że wykorzystam tę okoliczność, ten jubileusz, do rozmowy z gościem, profesor Arkadiusz Bagłajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Znakomity znawca nie tylko Mickiewicza, nie tylko czasów romantyzmu, ale obecność romantyzmu to jest jedna z tych książek, którą chciałabym w niedzielny poranek przywołać. Profesor Arkadiusz Bagłajewski, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej. Zacznijmy od Mickiewicza i od prezentów, bo urodziny, imieniny, święta z prezentami także nam się kojarzą. Ale odwróćmy dziś kolejność. Spróbujmy zastanowić się przez chwilę nad tym, jaki prezent od wieszcza możemy dostać w 2018 roku my, nam współcześni.
Ja myślę, że to mogą być bardzo różne prezenty, a takim najciekawszym to byłoby samo życie wieszcza. Powiem paradoksalnie. To znaczy pewne momenty inspirujące, zagadkowe, niejasne, takie, które na przykład tradycyjna mickiewiczologia starała się ukryć, a współcześni pisarze, ale też myślę i tym samym czytelnicy, są bardzo ciekawi. No nie od rzeczy będzie przypomnieć, że na przykład towianizm Mickiewicza, który zaowocował także wystąpieniami w Collège de France, czyli prelekcje paryskie, przynajmniej druga część tego cyklu. Ale tam jest wiele rzeczy niewiadomych. Natomiast to skłania pisarzy polskich, takich jak na przykład Krzysztof Rutkowski, ale też i obcych, na przykład węgierski pisarz Györgyi Spiru, który napisał monumentalną powieść, no niemal 1000-stronicową Mesjasze z Mickiewiczem w roli głównej. Ona jest dostępna od kilku lat w przekładzie na język polski. Ale też taki litewski dramaturg, dostępny również w dialogu, ale niesprawdzony niestety jeszcze teatralnie. Ta sztuka nosi tytuł Mistrz, autorem jest Mariusz Iwaszkiewiczius. To jest ciekawe, dlatego że biografia Mickiewicza staje się tekstem kultury. To znaczy, to nie jest tylko takie tropienie, załóżmy idąc po takiej linii Boya, czy miał dziecko z Ksawerą Dajbel, czy nie miał, jak wyglądało życie erotyczne wieszcza. Nie. Tam jest coś innego. Tam jest pewien fenomen środowiska zamkniętego. Tam jest też takie myślenie o towianizmie jako pewnej zagadce, którą trzeba rozwikłać i której się właściwie rozwikłać nie da. Czym to było? No ale żeby z kolei przeczytać te naprawdę fascynujące rzeczy z pożytkiem, także dla siebie, to coś o tym towianizmie musimy wiedzieć. Czyli na przykład no, trzeba byłoby troszkę tutaj podłubać w biografiach Mickiewicza, chociażby w tych, które są. Co jest jeszcze ciekawego? Mnie się wydaje, bo ja się przyglądałem temu zjawisku, że bardzo ciekawa jest recepcja liryki lozańskiej. To już są konkretne teksty. Teksty, które za życia Mickiewicza nie były znane, później były dla tej tradycyjnej XIX-wiecznej historii literatury czymś zbytecznym. No bo jak to wielki wieszcz, autor Dziadów, Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, pisze jakieś liryki niewykończone, brulionowe, ale okazuje się, że gdzieś od około 100 lat po czas dzisiejszy one silnie rezonują w kulturze współczesnej. Nie tylko w poezji, ale w poezji przede wszystkim. Bo i Leśmian, Staw, Miłosz, Różewicz, potwórców pokolenia Brulionu, potwórców, którzy się z tym pokoleniem nie identyfikują, ale takich jak na przykład Tomasz Różycki czy Marzanna Bogumiła Kielar, oni sięgają po dziedzictwo lozańskie i piszą jakby własny tekst. Na szczęście nie jest to imitacja liryki lozańskiej, ale po prostu bardzo twórcze, bardzo ciekawe czytanie wieszcza. A jest coś jeszcze, to jest jakby taki, no taka wisienka na torcie, czyli proza Jerzego Pilcha, zekranizowana w swoim czasie, Spisz cudzołożnic. I w tym spisie cudzołożnic Pilch jawnie wykorzystuje fragmenty liryki lozańskiej. Oczywiście on czyta to w tonacji prześmiewczej, ironicznej, zgodnej z duchem tamtych czasów, czyli początku lat 90. Ale to jest niewątpliwie świadectwo takiego i twórczego odbioru, i twórczej fascynacji tym dziełem. I to dziełem no było, nie było poetyckim. Skoro powiedziałem też o Różyckim, to może chciałbym kilka słów powiedzieć o jego próbie ożywienia Pana Tadeusza. No, dzieła wspaniałego, które no na nieszczęście szkolne, ta biedna dziatwa musi czytać za wcześnie, po prostu oni są niedojrzali. I mi się w swoim czasie bardzo taki koncept podobał jednej z badaczek, Ewy Graczyk, która mówiła, że dramatem szkoły jest właśnie czytanie Pana Tadeusza, bo Pana Tadeusza powinni przeczytać ludzie, którzy no mają, nie wiem, 30 kilka i więcej lat, troszkę już w tym życiu przeżyli i trochę tęsknią za jakimś światem, który, no choćby ten świat szkoły, szkoła pięknieje. I właśnie ten Pan Tadeusz w zupełnie innej optyce, w takiej optyce ironicznej nostalgii, wykorzystał Tomasz Różycki w takim poemacie 12 stacji. Zresztą nagrodzony prestiżową Nagrodą Kościelskich. To jest bardzo ciekawe, bardzo nieoczywiste. Sięgnął też w którymś momencie w swojej biografii twórczej Paweł Marcinkiewicz i taki mikropoemat pod tytułem W Soplicowie. No przecudnej urody. Tak się czyta, to jest jakby takie współczesne, nostalgiczne i ironiczne też dopowiedzenie sensów do tego świata, którego nie ma. No bo Pana Tadeusza mi się wydaje, że właśnie warto w ten sposób czytać, jako to zatrzymanie świata, którego nie ma, ale który istnieje dzięki właśnie słowu Mickiewicza.
Być może jest też trochę tak, że postawiony na postumencie wieszcz spogląda na nas z wysoka i czasem uniemożliwia sięgnięcie choćby po Pana Tadeusza raz jeszcze. A może, gdyby tak wieszcza trochę oswoić i gdyby przyjąć do wiadomości, że oprócz tego, że wielkim wieszczem był, to jeszcze dobrze gotował i znał się na kilku takich sprawach, powiedzmy, codziennego życia, które znakomicie w pisaniu Pana Tadeusza wykorzystał, prawda?
Tak, tak, jasne. To jest też coś, co zawsze tak szwankowało w przełożeniu tych wielkich idei romantycznych na taką prozę życia. To znaczy, czytelników też interesuje, co ludzie jedli, jak się ubierali, jak to wyglądało w tamtych czasach. Teraz jest też taka inicjatywa, ona się nazywa Nowa Biblioteka Romantyczna. Kapitalne tomiki, w których oczywiście też jest Mickiewicz, ale od tej innej strony Mickiewicz pokazany. Od strony właśnie kuchni, zabawy, mody i tak dalej. Natomiast właśnie Pan Tadeusz jest dla mnie no też taką kopalnią w takim antropologicznym, nazywamy, czytaniu literatury, ale właśnie to jest ta antropologia codzienności, bardzo dzisiaj taka i modna, i ciekawa, i wpływowa, ale taka, którą może każdy czytelnik jakby przełożyć na swój sposób lektury, no właśnie to, jak jedli, no, w jaki sposób parzono kawę. To jest arcydzieło przecież, ten opis kawiarki, kawy, a równocześnie bardzo jest to sensualne i to jest ta właściwość Mickiewicza. Ja może należę do takich nielicznych odbiorców, czy mówiąc prościej, czytelników Mickiewicza. Ja lubię raz na jakiś czas przeczytać całość i sam nigdy nie wiem, jaki to będzie moment, ale jak mam, powiedzmy, takie wrażenie, że czegoś jest za dużo, sięgam, czytam, przenoszę się w tamten świat, ale zawsze skupiam uwagę nie na całości, tylko na czymś jednym, na przykład, no właśnie, w jaki sposób on opisał stroje, poruszanie się, prawda, pewną codzienność, etykietę, to jest wszystko znane w literaturze przedmiotu, ale nigdy nie zaszkodzi raz jeszcze od tej strony codzienności przeczytać.
A powiedz przy okazji, proszę, jak to jest w przypadku Mickiewicza, już trochę na ten temat mówiłeś i przy okazji towianizmu i teraz przy okazji Pana Tadeusza, ale w ogóle jak to jest czytać dzieła twórców przez ich biografię. Czy to jest istotne?
Znaczy i tak, i nie. Powiem tak. Literaturoznawstwo sprzed kilku dekad starało się unaukowić przekaz i jak gdyby tak odseparowało biografię od twórczości. I nawet to weszło do dydaktyki szkolnej. Tak jak ja mówię, no już to poszło w kilka chyba generacji, że biografia jest czymś innym. Tutaj dajemy biografom pole, a interpretacja należy do literaturoznawców. Natomiast coś się zmieniło i w ostatnich kilkunastu latach jednak są prace literaturoznawcze, w których można to łączyć. Wcześniej niż przed kilkunastu laty, gdzieś przed 30 na przykład, Rymkiewicz zaczął wymyślać cykl mickiewiczowski. Żmud, Bakiet, kilka kolejnych książek. Cykl jakby niezamknięty i niedokończony, ale właśnie go interesowały te sprawy drobne, które okazuje się można pasją detektywa wyśledzić. To jest kapitalne wejście w epokę. no można żałować, że Rymkiewicz odszedł od tej fascynującej problematyki, poszybował w trochę inne rejony. Natomiast takie myślenie, które uruchomiły te książki, jest obecne w innych utworach, właśnie u Krzysztofa Rutkowskiego, w bardzo ciekawym pisarstwie. On się też Mickiewiczowi od tej strony codzienności, mając za sobą oczywiście takie niesamowite lektury francuskich klasyków humanistyki. Bardzo to jest odświeżające. No i próby stworzenia też innych biografii. Ja na przykład zwróciłem uwagę na taką biografię, która jest tłumaczona. Ona jest dostępna od kilku lat w języku polskim. Napisał ją badacz amerykański pochodzenia ukraińskiego, Roman Koropeczki, który pracuje na Uniwersytecie Harvarda. W języku angielskim ta biografia się ukazała. Natomiast jest to inne jeszcze spojrzenie. Tam są te wzorce biografistyki anglosaskiej przeniesione na Mickiewicza i takie bardzo ciekawe, dziwne, też nieoczywiste. A jako ciekawostkę można powiedzieć, że na przykład pewne inspiracje psychoanalityczne w takiej biografii Kanadyjczyka zafascynowanego Mickiewiczem, piszącego po francusku, Jean-Charles Gilles Moisany, ta książka też jest wydana, prawda? Ale ona też nawet dawa impuls do badań historyczno-literackich od tej strony psychoanalitycznej. Więc ta biografia jest czymś, co może nie tylko inspirować, ale też jakby ułatwiać nam zrozumienie pewnych tekstów.
Albo wręcz zmieniać pewne interpretacje. Nie wiem, na ile prawdziwa jest ta zasłyszana przeze mnie historia. Nie dotyczy Mickiewicza Goethego, ale jego słynne powiedzenie Więcej światła, które miał wygłosić na łożu śmierci, w swej istocie w tłumaczeniu na język polski powinno brzmieć: jest mi niewygodnie, jest mi niedobrze. Tylko tyle, że on to powiedział w gwarze heskiej. No bo lubił wino i po 6 butelkach miało być mu prawo troszkę niezbyt wygodnie. Ty znajdujesz jako czytelnik niepolonista, jeśli to się w ogóle da oddzielić. Pytam cię o to w takim razie, jaką szansę my mamy, sięgając po liryki lozańskie, po pana Tadeusza, czy po inne utwory Mickiewicza. Co mamy szansę sobie stamtąd wziąć? Chciałabym oczywiście, żebyśmy wszyscy z takim zachwytem w oczach, jak profesor Bralczyk, wielki entuzjasta tekstu pana Tadeusza, recytowali z pamięci w dowolnym momencie i wyrwani o dowolnej porze poszczególne fragmenty. No ale oczywiście to jest pewien ideał. Dlaczego postawić pana Tadeusza nieco bliżej na półce?
Pana Tadeusza.
Inne dzieła.
Tak, inne dzieła Mickiewicza. Ja może też powiem o takim moim odkryciu. Jak prawie wszyscy w tej chwili, no oglądam seriale i jest ten serial 1983. W 5 odcinku, to jest ten pierwszy polski serial na platformie Netflix, prawda? Aktor Marcin Czarnik głosi fragmenty wielkiej improwizacji Mickiewicza. No to jakiś taki, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, mówiąc takim językiem młodzieżowym, jakiś odlot absolutny, odjazd niesamowity, ale kapitalnie on się zmieścił w tamtym świecie. To znaczy, jeśli chcemy coś powiedzieć o Polsce, to jest Polska sprzed iluś lat, oczywiście jest to dystopia, to ten Mickiewicz znakomicie tam wybrzmiał, jako taki twórca zakazany. Ale ja sobie od razu tak przekornie pomyślałem, czy dzisiaj można byłoby tak przeczytać Mickiewicza. To, co środowisko literaturoznawców chciałoby zrobić na przykład z romantyzmem, żebyśmy odeszli od takiego schematu lekturowego. I tak, pomyślałem sobie, my możemy. My możemy po prostu przeczytać te teksty inaczej, w takim sposobie lektury bliższej romantyzmowi egzystencji. Dziady można przeczytać, tylko te dziady wcześniejsze, wileńsko-kowieńskie. Prawda? Można byłoby zwrócić uwagę na takie utwory bardzo cenione przez badaczy, ale jednak w takiej potocznej świadomości czytelniczej słabiej obecne, tak zwane sonety odeskie. Kapitalne. Bardzo, bardzo udany przykład takiej odważnej, nie tylko na tamte czasy, liryki miłosnej. Ale możemy też właśnie widzieć też takie poszukiwania mickiewiczowskie od samego początku, jak gdyby tego, by wypowiedzieć coś o naszym istnieniu, jako takim istnieniu przekraczającym wymiar czasu. To jest naprawdę kapitalna lektura, bo da się zobaczyć taką linię idącą od ballad, niektórych ballad, takich jak na przykład Świteś, poprzez sonety, później przez Zdania i uwagi, przez takie dziwne utwory, które nie są właściwie obecne w potocznej świadomości, jak na przykład Widzenie, po lirykę lozańską, czyli jakby takie doświadczenia trudno też je nazwać, bo one są i religijne, i mistyczne, prawda, ale takie, które sytuują się w ogóle poza nie tylko doktryną oficjalną Kościoła Mickiewicza jego czasów, ale i dzisiaj one też są takie nieortodoksyjne. Natomiast pokazują taką możliwość zakorzenienia gdzieś, zakotwiczenia, powiedział, tego naszego myślenia o sobie i świecie. Nie na zasadzie takiej, prawda, że jest miło, ładnie i pięknie. Przeciwnie, tam jest taki ton bardzo dramatyczny, bardzo gorzki, bardzo zmuszający człowieka do myślenia i wytrącający go właściwie z takiej naszej codziennej rzeczywistości, takiego zadowolenia, prawda, z tego, że jest nam dobrze. A ten Mickiewicz pokazuje, dlaczego nam nie jest dobrze, bo stale czegoś szukamy i nie daje odpowiedzi, pokazuje te poszukiwania. To jest moim zdaniem coś kapitalnego. Zresztą pana Tadeusza można też w taki sposób przeczytać. Ja mam taki pomysł, ale tego chyba nigdy już nie zrobię, dlatego mogę go zdradzić, może ktoś podejmie, żeby zobaczyć właśnie tych bohaterów pana Tadeusza nie w takiej perspektywie afirmacji, ale jako takich ludzi, którzy noszą w sobie pewne nieszczęście. Coś takiego, co nie tylko przynależy do świata, który zanika, ale co jest związane w ogóle z odkrywaniem jakiejś takiej niewspółmierności istnienia i świata. To się da tak wyczytać.
Z jednej strony niezwykle w takim razie współcześni bohaterowie, ale z drugiej strony, ale może dlatego też współcześni, bardzo archetypiczni.
Tak, da się ich oczywiście. Znaczy, tu jest podstawowa trudność, jeśli chodzi nie tylko o Mickiewicza, może mniej o Mickiewicza, bardziej o innych romantyków. To jest ten język, który był jak gdyby znakomity w tamtej epoce i dla kolejnych pokoleń. On do nas tak nie dociera i my się z tym musimy pogodzić. Ale ja mówię, na całe szczęście, Mickiewicza my nie musimy tłumaczyć z Mickiewicza na polski, a na przykład wiele tekstów Krasińskiego, którym się zajmowałem, my niestety musimy tłumaczyć. To jest pewien dyskomfort. Tu my możemy po prostu przeczytać ze zrozumieniem, mając bardzo różne kompetencje lekturowe. I to jest naprawdę kapitalne w Mickiewiczu.
Zastanawiam się, szybki przegląd w wyobraźni, w pamięci księgarskich półek robię, ale jakoś nie zarejestrowałam chyba specjalnie nowych wydań Mickiewicza. Coś mi umknęło, myślisz?
Nie. Dlatego, że takie wielkie wydanie rocznicowe, ono się skończyło gdzieś lat temu kilkanaście. Były ostatnio, ale to jest właśnie taki rarytas. Tomiki w serii Biblioteka Narodowa Dziady się ukazały. Zresztą po raz pierwszy. Natomiast no taka całkiem, może nie jest to też świeża rzecz, ale sprzed kilku lat, Listy do Adama Mickiewicza. 5 tomów pod redakcją Marii Prussak i innych wybitnych edytorek, bo to głównie panie wydały te listy. To jest jakby dopełnienie mickiewiczowskiej obecności, jeśli chodzi o wydanie rocznicowe. Natomiast ja nad czymś innym boleję, mianowicie, że bardzo często wydania dla szkół to są takie wydania, które nie są zrobione porządnie edytorsko. To jest nawet jakiś dramat, dlatego że teksty wieszcza, wybitnego poety, one powinny być podane wzorcowo nawet w wydaniu popularnym.
I tutaj dotknąłeś tego, czego mnie z kolei bardzo brakuje. Tych wydań popularnych, tego, żeby Mickiewicza wydać w kieszonkowym wydaniu, w miękkich okładkach, tak jak ma to w zwyczaju na przykład rynek wydawniczy we Francji, gdzie wszystkich klasyków literatury można sobie kupić na stacji właśnie w takim kieszonkowym, niewielkim wydaniu. Kiedy się wchodzi do którejś z angielskich księgarni, to tam nie ma tylko nowości. Tam można sobie kupić Szekspira we wszystkich możliwych wydaniach. Na co kogo stać? Co kogo interesuje? Na jaką okoliczność jest mu ta książka potrzebna? Tymczasem mija 220 lat od urodzin wieszcza, a my rozmawiamy o rocznicowym wydaniu, a nie o tym, że stoi on sobie po prostu na półce w księgarni w centrum miasta i na dworcu kolejowym.
Dokładnie tak. Natomiast jako środowisko historyczno-literackie mogę powiedzieć w liczbie mnogiej. My ubolewamy i wielokrotnie właśnie na to zwracamy uwagę, że to jest jakiś taki dziwny syndrom, mówiąc też językiem romantyzmu, pawiem narodów byłaś i papugą. Dlaczego tu nie chcemy być papugą w tym takim pozytywnym, odwrócę to ironicznie, rozumieniu? To znaczy, my jako Polacy bardzo lubimy konfrontować się z Zachodem. Tu moglibyśmy coś ciekawego wziąć, właśnie to, o czym mówiłaś, i to jest jak najbardziej zachodnie. to, że te książki, prawda, w tej wersji miękkiej, paperbacki są dostępne, obecne, są czytane. Dalej, można przecież wymyśleć sobie jakieś takie, u nas to byłyby szalone pomysły, żeby zderzyć teksty dawne ze współczesną wrażliwością i to na przykład pisarze współcześni mogliby kapitalne, inspirujące wstępy zrobić, które by zainteresowały czytelnika. Tak jak kilka lat temu Olga Tokarczuk o lalce napisała niedużą książkę. Ale zawsze myślałem sobie, gdyby ta jej książeczka Lalka i Perła była jako wstęp do lalki, no byłoby coś kapitalnego. Prawda? Dwójka pisarzy, współczesna pisarka świetna i Proust spotykają się. A tak, to są takie lektury rozbieżne. Także z Mickiewiczem mnie się wydaje, że coś takiego naprawdę byłoby świetnym takim doświadczeniem, doznaniem lekturowym.
Czyli mamy wielkich pisarzy, mamy pisarzy, po których warto jest dzisiaj sięgać, bo od kilkunastu minut opowiadasz o tym, jakie mogą być powody, a być może jakie powody znalazłyby się jeszcze dodatkowe. Więc mamy, ale żeśmy ich sobie pięknie zamknęli. Albo postawili na pomniku, albo zamknęli w szufladzie. Mamy i na tym koniec. Nie korzystamy zwyczajnie z tego, co mamy. Wszystko więc wskazuje na to, że nie dostaną Państwo pod choinkę Adama Mickiewicza. A właśnie, jest jeszcze ostatni moment na to, żeby ewentualnie po pierwsze podpowiedzieć Państwu, że książka najlepszym prezentem, a po drugie, co proponujesz? Co ostatnio dobrego czytałeś?
Przeczytałem ostatnio Myśliwskiego, Ucho igielne. Książka warta lektury, ale na mojej półce, to jest taka rzecz świeża, stoją dwie, które czekają. To znaczy esej podróżny K. Andrzeja Niewiadomskiego. 500 stron, esej naprawdę, fragmenty podczytuję, jestem zachwycony. Autora znam osobiście, mogę powiedzieć, że nie podejrzewałem, że jest takim pisarzem, no pisarzem takiej klasy. I tom bardzo ciekawy, rozmowa, to nazywa się Rozmowa rzeka Grzegorza Wołowca z Michałem Głowińskim. Po autobiografii, takiej bardzo odważnej, tym razem profesor Głowiński jak gdyby odsłania historię Instytutu Badań Literackich, miejsca i roli literaturoznawstwa dawniej i dziś. To jest może taka książka, wydawałoby się bardziej fachowcowi przydatna, ale jest to po prostu też taki kawał życia inteligenta w czasach PRL-u. Czytana pod tym kątem, to myślę, że książka, którą mogą z pożytkiem, satysfakcją przeczytać po prostu ludzie, którzy nie są literaturoznawcami.
A masz coś, co nie stoi na twojej półce, a chciałbyś, żeby się na niej znalazło?
Tak. To znaczy, jeśli na półce się nie znajdzie, to sam zrobię sobie prezent, może już poświąteczny. Nie pamiętam autorek, natomiast jest to książka wydana niedawno o kresowych marzeniach II Rzeczpospolitej. To się nazywa Wieża Eiffla nad Piną. Z tego co wiem, książka opowiada o pewnych jakichś takich niezwykłych, dziwnych też projektach pisania o kresach, mówienia o kresach poprzez i zrealizowane i nie do końca zrealizowane, albo w ogóle niezrealizowane projekty nowoczesności, nie unowocześnienia, ale takiej nowoczesności na kresach. To jest jak gdyby taka inna historia. Bardzo mi to zaciekawiło. W tej całości czytałem gdzieś fragment i to myślę, że jest taka propozycja spojrzenia innego na naszą historię też, na tę mitologię, która jest czasami tak bardzo nieznośna, a która znajduje być może swoją przeciwwagę, że można opowiedzieć coś inaczej. O, tak mi to powiedział.
Arkadiusz Bagłajewski, przypomnijmy, przez wiele lat redaktor naczelny kwartalnika Kresy, znakomitego kwartalnika Kresy. Chciałabym zaproponować ci, z nadzieją, że przyjmiesz tę propozycję, to krzesło w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. W nowym roku raz na jakiś czas, w miarę systematycznie, chciałabym, żebyś nam podpowiadał, po co sięgnąć, co przeczytać. Żeby dotyczyło to literatury nie tylko współczesnej, ale żebyśmy spróbowali jak w angielskiej księgarni sięgnąć na półkę, na której stoją książki także sprzed kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu lat.
Bardzo chętnie.
Bardzo się cieszę. Profesor Arkadiusz Bagłajewski, naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję pięknie.